co w prawie piszczy.
Wracam do pytania, które zostało lekko zawieszone przed piosenką, czyli wchodzimy w vademecum nieco głębiej i pytamy, co się tam znajduje. Tam się znajdują takie bardzo podstawowe rzeczy, od chociażby stwierdzenia, co stanowi przestępstwo.
Tak jak powiedziałem,
definicja osoby małoletniej.
Bardzo, bardzo właśnie tak napisane, prostym językiem od samego początku, żeby niczego nie pominąć. Tak od definicji przestępstwa, od tego, żeby zdefiniowania pojęć, poprzez weryfikację właśnie, czy to dane zdarzenie, które jest opisywana jakaś informacja, która dociera, czy w ogóle można mówić w jej przypadku o tym, że jest przestępstwem. No to jest fundament, prawda? Tak, jeśli czegoś nie możemy zmienić jako przestępstwo, no to w tej kategorii, w tej procedurze nie możemy się tym zajmować. Tak? To jest bardzo fundamentalne. Wydaje się oczywiste, jest oczywiste, ale jak się wejdzie w szczegóły, jak to często bywa, już wcale takie oczywiste może nie być. Mhm. Więc trzeba szereg rzeczy wziąć pod uwagę. Tak?
Czy chociażby wspomniana przeze mnie definicja osoby małoletniej, ona też przecież jest różnie rozstrzygana, ta kategoria, czy to w prawie świeckim, czy kościelnym.
Oczywiście należy na przykład wziąć pod uwagę też takie okoliczności, że została dokonana zmiana w wieku tej osoby, która uznawana jest za małoletnią w samym kościele. Podwyższony został wiek z 16 na 18 lat. Pamiętajmy, że w prawie karnym pod uwagę bierze się czas popełnienia przestępstwa, więc najpierw trzeba określić, jaki wiek wtedy definiował małoletniego. Czy mówimy już po tej zmianie o wieku lat 18 czy 16, bo jeśli w momencie popełnienia przestępstwa osoba małoletnia była definiowana jako ta, która jest do 16 roku życia, no to wtedy nie mamy do czynienia z tym przestępstwem, tak? Znaczy ze 16 przed 18, tak? To nie mamy do czynienia z tym przestępstwem, ale jeśli już było to później, to wtedy mamy do czynienia z przestępstwem, więc to jest pierwsza zasadnicza rzecz, tak? Druga, czy ten, kto popełniał, był duchownym, tak? I to są fundamenty. Czy sprawa nie jest przedawniona? Oczywiście to, że nawet jeśli jest przedawniona, to nie znaczy, że nie należy przesłać do kongregacji, bo to kongregacja ostatecznie rozstrzyga, czy to przedawnienie uznać, czy też należy od tego przedawnienia odejść, tak? To do niej należy decyzja. Więc później w kolejnym punkcie, co zrobić po otrzymaniu informacji o potencjalnym przestępstwie? Czyli widzimy tak, no rzeczywiście bardzo, bardzo prosto, prawda, jest mowa. Jak przebiega dochodzenie wstępne, ponieważ to dochodzenie jest dwuetapowe, a tak naprawdę trzyetapowe. Pierwszym etapem jest właśnie dochodzenie wstępne, którego zadaniem jest określenie, czy popełnienie przestępstwa jest prawdopodobne. Jeśli w tym momencie dojdziemy do punktu, że to było niemożliwe, tak zwane, bo uzyska ktoś tak zwane alibi, że w tym czasie, kiedy miało dojść do tego przestępstwa, tej osoby w ogóle nie było w tym miejscu, czy nie było na tym urzędzie, czy tak jak zresztą całkiem dawno temu była głośna sprawa, że Winkapan został po latach uniewinniony. Tego zresztą właśnie zadano na to, że ta osoba, która go oskarżała, miała być ministrantem, a w ogóle nie był ministrantem, nie był w tej parafii, więc w sposób oczywisty tego przestępstwa nie mogło dojść. Ale jeśli się zgadzają okoliczności, no to należy uznać, że mogło do niego dojść, więc było ono jakoś prawdopodobne. I tę dokumentację wstępną przesłać do kongregacji, tam jest ten drugi etap, w którym kongregacja bada sprawę i wysyła jakby zlecenie dla diecezji, co należy dalej robić. Na przykład może uznać przedawnienie, nakazać jakiś nakaz karny albo zlecić proces pozasądowy.
Rzeczywiście, jak patrzę na te kolejne punkty, które w vademecum się znajdują, to jest tak, jak ksiądz doktor mówił, prowadzenie za rączkę. Jak przebiega dochodzenie wstępne, co na tym etapie można uczynić. Wyjaśnione są też te środki dyscyplinarne, czym jest nakaz karny. Tak bardzo pieczołowicie, bo jak usłyszeliśmy, było mnóstwo pytań, wątpliwości, bo pojawiły się te sprawy, bo nie było też takiej żywej praktyki zajmowania się nimi, tak?
Tak, bardzo było niewiele spraw karnych, jeśli w ogóle. To oczywiście weszlibyśmy w to, co powinniśmy może uczynić na samym początku tych naszych spotkań dotycząc prawa karnego, że to podejście po Soborze Watykańskim II do karania i spraw karnych było zupełnie odmienne od tego, co mamy dzisiaj, a oczywiście było o wiele, bardzo się różniło tym, co było przed Soborem Watykańskim II, czyli pamiętamy wcześniejszy kodeks roku 1917 i jeszcze wcześniejsze rozstrzygnięcia w tej materii, dużo starsze. Z tego, co pamiętam, to te pierwszy dokument, który dotyczył takich czasów, no, jakichś nie aż tak bardzo odległych, który dotyczył karania choćby za przestępstwo pedofilii i podobne, był z roku 22 i on obowiązywał de facto właściwie aż do roku 2001.
No, to robi wrażenie.
Tak. To było tego typu prawo. No, oczywiście było jasne, że przecież przestępstwa tego typu nie pojawiły się wraz z nadejściem wieku 20, prawda, czy 21. No to są przestępstwa stare jak świat, mówiąc tak kolokwialnie. Stąd też Kościół przez wieki podejmował rozmaite rozstrzygnięcie. Tak jak mówię, to rozstrzygnięcie tam gdzieś tych lat 20. XX wieku, bo obowiązujące przez no ponad 80, około 80 lat, tak praktycznie.
Ale mamy świadomość zmieniających się też warunków społecznych, świadomości naszej, która też odciska swoje piętno na tym, jak się kreuje prawo.
Oczywiście.
Dziś stawiamy kropkę, ale wracamy już za tydzień i na to spotkanie Państwa zapraszamy. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.